pan Krzysztof Schubert, wiceminister resortu cyfryzacji, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe.
Dobry.
Były, powiedziałem. Tak. Czy mogę z tamtej strony poprosić, bo to jakoś się przyzwyczaiłem do tego fotela od rana, nie siedzę.
To jest wspaniałe, przyzwyczaić do fotela, to jest kapitalne.
Członek Rady NCBiR przede wszystkim, to aktualne, prawda, cały czas.
No dobrze.
I ONZ, tak jest. Cyfryzacja sektora publicznego. Pani prezes...
Myślę, że działa, tak, super.
Proszę tak, bardzo bym prosił, żeby może z boku odkładać mikrofon w razie czego, a nie na stół. Te stoliki mają taką tendencję, że one chyba nas nie lubią, bo przy każdym panelu zrzucają mikrofony.
Okay.
Ja nie ukrywam, że kiedy słyszę słowo cyfryzacja sektora publicznego, to jako dziennikarz, który już trochę lat ma bagażu doświadczeń, cały czas myślę o cyfryzacji ZUS. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, to było takie hasło, które było symbolem Never Ending Story w kontekście cyfryzacji, ale to oczywiście proszę potraktować tylko i wyłącznie jako żart. Jak to dzisiaj z pani perspektywy wygląda?
No, jak gdyby zaczniemy od tego stanu na dzisiaj, tak? Dzisiaj jest określony dzień, określony rok, godzina i ja absolutnie stoję twardo na stanowisku, że jesteśmy nowoczesnym e-urzędem, że jesteśmy przykładem instytucji, który dokonał ogromnego postępu właśnie w zakresie cyfryzacji, digitalizacji, nowoczesnych rozwiązań w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście my musimy widzieć tą perspektywę, o której pan redaktor powiedział, taką historyczną, tak? No bo przecież kompleksowy system informatyczny wdrożony w 1999 roku dał jakiś początek w ogóle wszystkim tym procesom strategicznym, jeżeli chodzi o informatyzację instytucji publicznej. Jak gdyby zostało to wymuszone przez potrzebę diametralnej zmiany filozofii systemu ubezpieczenia społecznego, prowadzenia kont, na których zapisuje się składki, potem kont za jakiś czas dla płatników, które wprowadziliśmy. Ale myślę, że takim kluczowym elementem jest też rok 2012, kiedy zarządzający tym kompleksowym systemem uznali, że trzeba wprowadzić taką platformę usług elektronicznych. Jest tu ze mną prezes od IT. Obchodziliśmy dziesięciolecie tej PUE, ale autorzy wtedy tej platformy w ogóle do końca nie wiedzieli, jak ją dobrze wykorzystać. Ona była w jakimś stopniu tylko wykorzystywana. Myśmy jej nadali zupełnie inne życie. Myśmy po prostu wykorzystali ją do budowy tego państwa, urzędu. To właśnie Platforma Usług Elektronicznych, która ma 11 milionów profili. Ona jest narzędziem głównym dla przedsiębiorców. Jak to się zmieniło dzisiaj w tej perspektywie 10 lat? No od tych kilku lat przedsiębiorcy wszystko tam otrzymują gotowe. Oni nie stoją, nie idą w kolejce. Oni wszystkie potrzebne informacje, czy są dłużnikami, czy mają uregulowaną składkę, to co by potrzebowali do banku, do sądu, to wszystko po prostu tam mają. I to jest ten wymiar ogromny tego postępu absolutnie. To jest pierwszy filar. Przedsiębiorcy, wprowadzenie teraz po stronie tego filaru kolejnych podmiotów, które korzystają. To są elektroniczne zwolnienia. No to jest przełom ogromny. 1 grudzień 2018 rok. Odważnie przez miesiące przygotowujemy reformę. Nie chcemy już papierowych orzeczeń. To są 2 miliony praktycznie miesiące orzeczeń, które w papierach lekarze dostarczali, żeby wypłacić zasiłek, żeby wypłacić świadczenie. Zanim to dotarło, zanim to ustalono, pracodawca nie wiedział, kto choruje, jak długo. I to wymagało ogromnej determinacji, żeby pozyskać lekarzy, przystosować właśnie to PUE, przystosować organizację. I to jest ten wielki uzysk, kiedy patrzymy też na perspektywy z innymi krajami Unii Europejskiej. No w większości nadal lekarze dualnie orzekają. Ci, co chcą, to elektronicznie, inni w papierze. No proszę sobie wyobrazić, jak my byśmy funkcjonowali, zarządzali państwem w okresie pandemii, jest marzec 2020 roku. Patrzymy na platformę usług, dobijamy na koniec marca do 3 300 000 orzeczeń. Co się wydarzyło? Skoro miesiąc wcześniej było ich 1 900 000. Co się wydarzyło? Jeszcze się nic nie wydarzyło. Na razie jest popłoch. Wydarzyło się to, że wydają lekarze te zaświadczenia nie na COVID, na różne choroby. Ta tendencja nam się utrzymuje przez kilka miesięcy. My o tym wiemy, my to analizujemy, widzimy koszty. I to jest w okresie w ogóle później pandemii, dokonuje się ten historyczny przełom. On się musiał dokonać, no oczywiście w innych instytucjach niekoniecznie, ale myśmy się zobowiązali do współtworzenia takiej polityki właśnie działań na rzecz ochrony przedsiębiorców, w ogóle świadczeń. To jest 8,5 miliona nowych aktywności, wniosków. Gdybyśmy nie zmienili instytucji, gdybyśmy nie postawili na tym, że przechodzimy od papieru do elektronicznych wniosków, do uszczelniania systemu, no to myślę, że stalibyśmy nadal w miejscu. Zainwestowaliśmy bardzo dużo i się opłacało, dlatego że rzeczywiście myśmy stali się liderem w masowej takiej działalności na rzecz obywateli, niekoniecznie tylko w systemie emerytalnym, rentowym czy zasiłkowym. I w nagrodę tego wszystkiego rozpoczęły się rozmowy, czy nie zaczęlibyśmy przejmować zadań od innych instytucji, na przykład samorządowych. Tak? A więc o co chodziło? O 500-kę, obsługiwaną od kilku lat, ale drogo obsługiwaną przez wiele tysięcy osób. Czy my byśmy nie stworzyli systemów informatycznych? Absolutnie, które by mogły obsługiwać. To jest 20 kilka milionów spraw. Tak, myśmy stworzyli nowoczesne rozwiązania, automatyczne procesy składania wniosków, 20 kilka milionów spraw obsługujemy od 1 stycznia tego roku i to się dokonało.
Pani
proszę
prezes.
Zobaczyć, ile procesów, w której to instytucji, tak, dobrze, w którym to... państwie, to się tyle dokonało.
W Estonii na przykład na dużo wyższym poziomie obsługa cyfrowa państwa jest nieporównywalnie niż w Polsce. Już pomijam tę świetną, jakże prostą zasadę jednego kontaktu z urzędem, gdzie w Estonii jak raz podam jakąś informację, to żaden inny urząd nie ma prawa mnie o nią drugi raz prosić. U nas, żeby zgłosić zgon bliskiej osoby, trzeba odwiedzić 5 instytucji, bo i w każdej te same po kolei informacje wciąż jednak podawać. Więc może bym był jednak ostrożny, w dobrym kierunku idziemy, ale
absolutnie
niekoniecznie.
Ja współpracuję z instytucjami wszystkimi Unii Europejskiej, także z instytucją estońską i jeżeli chodzi o system ubezpieczenia społecznego, system emerytalny, składek i nasze rozwiązania nie są gorsze od nich.
Ale
weszliśmy
ja nie powiedziałem,
do
że są
europejskiej
gorsze, pani profesor.
Sieci i oni także od nas dużo mogli się nauczyć. Proszę mi wierzyć, że ja mam też tą perspektywę taką transgraniczną.
Dajmy szansę pani profesor, jeżeli pani pozwoli także pozostałym członkom panelu, żeby ze swojej perspektywy ocenili tą cyfryzację sektora publicznego w Polsce, pan Krzysztof Schubert.
Tutaj pan redaktor, dzień dobry państwu, wywołał Ministerstwo Cyfryzacji. Ja może chwilę się cofnę, bo jestem osobą, która spędziła całe życie w biznesie. Byłem zaproszony wówczas przez panią minister Streżyńską do przygotowania i pracy wspólnej nad strategią ministerstwa i uruchomieniem projektów, które do dzisiaj są prowadzone i które znamy. Wtedy powstał projekt e-recepty, mObywatela, głównej domeny gov.pl, wydzielenie profilu zaufanego jako osobnego elementu umieszczenia. mObywatel, dokładnie. I to są aplikacje czy rozwiązania, które wtedy projektowaliśmy. Zresztą jako ciekawostkę powstał wtedy taki krótki dokument Kierunki strategiczne ministra cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych. To można sobie łatwo znaleźć, wygooglować i to jest dokument 10-stronicowy, gdzie my napisaliśmy wtedy, co będziemy robili w Ministerstwie Cyfryzacji. Poddany konsultacjom społecznym, co ciekawe, chyba do dzisiaj dokument, który był najchętniej i najliczniej konsultowany. My do 10 stron dokumentu dostaliśmy 3000 stron propozycji i uwag. I to był tamten moment.
7 lat temu?
7 lat temu, tak. Natomiast gdzie my jesteśmy dzisiaj? Jeżeli spojrzymy na czy to wskaźniki europejskie, czyli ten Digital Economy Society Index, czy ten indeks ucyfrowienia społeczeństwa europejskiego, no jesteśmy dość daleko, bo to jest miejsce powiedzmy 24, 25, 23.
W końcówce.
W końcówce. Natomiast jeżeli spojrzymy na komponenty, z czego ten indeks się składa, to w obszarze informatyzacji usług publicznych jesteśmy w połowie stawki. To jest miejsce około 15. Co ciekawe, w dół ciągnie nas cały czas...
Z tendencją do wzrostu na wyższe miejsce.
Z tendencją do wzrostu, bo rzeczywiście ja zaraz powiem o tych usługach, jaka była dynamika. Natomiast co ciekawe, w tych wskaźnikach w dół nas ciągnie niski poziom adaptacji technologii cyfrowych przez mały i średni biznes. I to jest dość zaskakujące, bo to się utrzymuje od wielu lat, czyli wcale nie administracja tu jest tym elementem, który ten wskaźnik nam zaniża, no a potrzeba jednak cały czas edukacji, wprowadzenia tych technologii do małych i średnich firm, bo duże firmy, duży sektor finansowy są doskonale zinformatyzowane, jesteśmy w czołówce i tak dalej. Natomiast tutaj przykład Estonii. No Estonia jest bardzo specyficzna, bo to jest, powiedzmy, państwo wielkości połowy Warszawy. To jest dosyć proste do zinformatyzowania. Oni mają też podejście takie, że wszystko pierwsi testują. Znaczy ich unikalność i nisza i rozpoznawalność światowa była zbudowana na tym, że są cyfrowi. I to jest jakby
tylko case Estonii.
Tak, tak, Estonia. Ja zresztą miałem przyjemność wtedy współpracować z ludźmi z rządu estońskiego, z głównym tam osobą odpowiedzialną za projektowanie systemu, w tym CIO estońskim. Także dużo rzeczy też żeśmy czerpali w naszą stronę. Natomiast usługi no, bardzo szybko się rozwijają, bo wspomniany profil zaufany w momencie, kiedy my go dostaliśmy do wyłączenia, pewnie większość z Państwa podpisuje tym zeznania podatkowe, różne dokumenty, to już jest w takim użyciu codziennym.
Niezwykle praktyczne rozwiązanie.
Tak, było 400 tysięcy użytkowników, w większości to była administracja, która no, odgórnie miała, powiedzmy, mieć profil zaufany, użytkowanie tego profilu było umiarkowane. Na dzisiaj mamy 14 milionów użytkowników. M-Obywatel, aplikacja, gdzie bardzo krytycznie na początku była odbierana, że to jest niebezpieczne, za dużo informacji, będzie to kradzione i tak dalej. Natomiast no, widać, jak się rozwijała. Tak? No, dzisiaj mamy prawie 8 milionów użytkowników w obszarze, czy w okresie COVID-u w ostatnich latach. Dynamiczny wzrost właśnie przez to, że też nowe elementy pojawiały się w środku tego portfela naszego elektronicznego, certyfikat COVID-owy, inne dodatkowe dokumenty. Okazało się, że to jest bezpieczne, chcemy z tego korzystać, w wielu miejscach możemy się legitymować. Także te usługi administracji wcale nieźle się rozwijają i tutaj tempo mam nadzieję, że utrzymamy dalsze.
I jeszcze perspektywę akademicką, poproszę profesora Tomasza Rostkowskiego. Ja tylko dodam, chciałbym, żeby się pan profesor odniósł do tego, bo ja jestem użytkownikiem wszystkich tych aplikacji i jestem z tego niezwykle dumny i nawet czasami się chwalę. Zobaczcie, znajomy mówi, jeszcze nie masz, korzystaj, bo to naprawdę pomaga, nie trzeba. Ale niedawno wyrobiłem paszport, wyciągam M-Obywatel i swój dowód osobisty. Nie, to nie jest dowód osobisty. Ja mówię, nie, to jest dowód osobisty. Nie, to nie jest dowód osobisty. No to poszukajmy w tym dobrym kierunku, na co należy uważać, żeby tego nie zepsuć, panie profesorze.
Znaczy ja oczywiście koniecznie muszę się wypowiedzieć krytycznie. No, ja po prostu pracuję w Szkole Głównej Handlowej, tam przed nami mamy logotypy naszych partnerów, tam są najlepsze banki, największe instytucje finansowe, znakomite firmy farmaceutyczne, a więc liderzy tego e-rozwoju. Tak? Z panią profesor miałem wielką przyjemność już nie jeden raz na ten temat dyskutować, natomiast chciałbym wrócić do tego, co się działo dosłownie tutaj, dosłownie rok temu w Karpaczu, gdzie była wielka dyskusja na temat tego, na co wydać jakieś bimbaliardy euro związane z cyfryzacją. To było tak potwornie oburzające, bo było pytanie, na co wydać. Właściwie jest tylko jedna kwestia, która jest bardziej oburzająca od tego, że można było podejść do kwestii informatyzacji jako na co wydać. Jest tylko jedna rzecz bardziej oburzająca od tego, mianowicie to, co powiedziała pani profesor przed chwilą. Mianowicie pani profesor nie powiedziała tego, co jest najważniejsze w tej całej zabawie, a tymczasem pani profesor jest wzorem metra w Sewr, jeśli chodzi o to, co należy robić, dlaczego należy robić. Dlatego, że ja po prostu doskonale wiem, jak wiele pieniędzy po prostu pani profesor oszczędziła dzięki informatyzacji, ale pal 6 te pieniądze, to są oczywiście ogromne miliardy złotych, tak? Koszty, które były ponoszone na jakieś tam 500 plusy, inne takie, powiedziałem, zabawy, tak? Tak, więc to jest, dokładnie, więc to jest, myślę, że w strefie SGH powinniśmy tego rodzaju rzeczy podkreślać, tak? Gdzie to już ostatecznie ZUS nie jest odpowiedzialny za politykę państwa, tak? Jeśli już państwo ma chęć wypłacać te 500 plus, to może byłoby dobrze, gdyby to kosztowało właśnie tam jakieś grosze zupełnie w ZUS-ie, niż miałoby kosztować następne 500 plus gdzieś tam w jakichś urzędach, tak? No mamy 500 plus, które kosztuje 2000 plus, tak? Ale po przejęciu tego przez ZUS to jest rzecz dodatkowa. Natomiast no, powiedziałbym, do takiej sprawy jak pieniądze w związku z informatyzacją, no to jest, powiedziałbym, no zbyt prymitywny jednak miernik, tak? To są rzeczy oczywiste, no w szkole głównej handlowej jesteśmy od tego, żeby pieniądze zarabiać po prostu, tak? Natomiast w całej informatyzacji, moim zdaniem, jeśli chodzi o sektor publiczny, no to znowu kolejna rzecz, którą mam do wyrzucenia pani profesor, bo zapomniała tego powiedzieć, a myślę, że to trzeba byłoby w podsumowaniu powiedzieć, ile milionów godzin zaoszczędzono obywatelom w związku z tym, że nie muszą stać w jakichś kolejkach, zarażać się jakimiś chorobami, tak, jakieś zwolnienia lekarskie, jakieś takie rzeczy. Kolejna rzecz jest taka, że znowu no tutaj biznes farmaceutyczny akurat wie to najlepiej, ale po prostu mamy no, najmniej lekarzy na metr kwadratowy mieszkańca w Europie, tak? W związku z powyższym, jeśli tak jest, to musimy oszczędzać czas lekarzy, musimy oszczędzać czas ludzi, tak? I ta informatyzacja po prostu jest, no znowu ja zakładam, że do pani profesor nikt nie przyszedł z Merci, tak podziękuję ci, tak? Ani... Tak, tak, ani nie zafundowali pani profesor jakiegoś znakomitego szampana. To jest znowu no skandal po prostu jakiś, więc mam nadzieję, że w Szkole Głównej Handlowej po prostu za chwilę będę miał możliwość wręczenia pani profesor miodu pitnego, który jakby nasza uczelnia produkuje. Ale,
bardzo dobry.
Ale wyśmienity, tak. To jest pszczoła główna handlowa. Natomiast no...
Tak się nazywa.
Więc, tak, tak. Więc szanowni państwo, no, ja myślę tak, że po kolei, tak, mówimy o sektorze usług publicznych. On jest dla obywateli. On jest po to, żeby nam było wygodnie.
Panie profesorze, przy całym szacunku, nie odejmuję, ale tutaj jest...
Trzy minuty na podsumowanie. Ja myślę, że pani profesor powinna powiedzieć, ile to przyniosło pieniędzy i ile to przyniosło oszczędności w czasie, dlatego że w zeszłym roku przez półtorej godziny słuchałem dyskusji na temat tego, na co wydawać pieniądze. To nie jest od wydawania, tylko od zwrotu z
inwestycji. Poproszę o minutę podsumowania, jednak nie trzy, dlatego że chciałbym jeszcze po minucie konkluzji oddać panu.
Przede wszystkim pan profesor znakomitą ma pamięć, dlatego że ja te kwestie dotyczące optymalizacji kosztów podnoszę od początku różnych tych reform, a w szczególności kiedy podjęliśmy tą decyzję, że stworzymy to nowoczesne centrum świadczeń na rzecz rodziny. To jest 20 kilka milionów spraw i przypomnijmy, że no, było to w gminach, najpierw było kilkanaście tysięcy osób, które obsługiwało i były bardzo wysokie koszty. Te koszty przy tej optymalizacji spadły. W przypadku na przykład takiego świadczenia czysta plus 10 zł na 30 groszy. My mówimy w przypadku 500 z 5 zł na 50 groszy. To jest ponad 3 miliardy złotych w krótkiej perspektywie oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele. I tak jak pan profesor powiedział, te 20 kilka milionów spraw w tym nowoczesnym Centrum Świadczeń na Rzecz Rodziny obsługuje 100 pracowników w Białymstoku, nie kilka tysięcy, więc oczywiście...
Musimy, pani profesor...
Oczywiście, jak najbardziej to...
Ostatnie zdanie, przepraszam tak. Najmocniej, ale niestety...
Tak jest.
No, oddaję pani jeszcze właśnie
tak,
to ostatnie zdanie.
Ja myślę, że wtedy, kiedy też to robimy te rozwiązania nowoczesne, oparte na tych nowych rozwiązaniach informatycznych, ta obsługa jest już nieduża i możemy myśleć o całej Polsce. My też wybieramy te miejsca tam, gdzie mamy blisko na przykład Politechnikę, gdzie wiemy, że są informatycy, umiemy z nich skorzystać przy wdrażaniu. Także, przepraszam, ale no, jak gdyby my widzimy tą kooperację z tym środowiskiem, gdzie funkcjonujemy, a więc Białystok jak najbardziej.
Rozumiem.
Absolutnie nam tutaj zdaje znakomicie
pani profesor, egzamin. To pan Krzysztof Schubert, to ja zapytam, gdzie jednak należałoby coś zmienić? Ja sięgam po taki bardzo czytelny przykład, każdy z nas odwiedza urząd pocztowy czasami, prawda? Ja tak się cieszyłem, jak była cyfryzacja... No ja odwiedzam. Jak była cyfryzacja urzędu pocztowego i nie wiedziałem, że będzie to oznaczało z mojej strony jako klienta dwa razy więcej podpisów do złożenia, bo składam podpis na papierze i składam podpis na czytniku elektronicznym, co jest takim najbardziej absurdalnym przykładem. Panie Krzysztofie, gdzie? Co można, co należałoby znaczy, jeszcze? W jakim
bardzo
kierunku?
Trudno będzie w pół minuty powiedzieć minutę, gdzie, minutę. No bo to jest jakby proces i tych projektów jest mnóstwo. Za czasów wspomnianego Ministerstwa Cyfryzacji my prowadziliśmy równolegle 170 projektów, także trudno powiedzieć gdzie. One po prostu trwają, część do dzisiaj. Natomiast ja jeszcze tak, żeby nie zostało tak pesymistycznie, zwrócę uwagę, że administracja publiczna Polska informatyzuje się dobrze na tle też regionu. Tu wczoraj był pokazany też raport jednej z fundacji, zresztą jednym ze sponsorów jest tutaj jedna z największych firm IT, też na tym billboardzie wyświetlona, także to zostało potwierdzone obiektywnie. Natomiast kierunki generalne, gdzie idzie informatyzacja, są to między innymi kierunki wypracowane podczas szczytu cyfrowego ONZ, który się odbył w zeszłym roku w Polsce, w grudniu. 11 tysięcy ludzi przez tydzień ze 175 państw pracowało nad tymi kierunkami. I tylko jednym słowem są cztery obszary. To jest infrastruktura, budowa nowoczesnej infrastruktury dostępowej, różnej, nie będę już się może rozwodził jakiej, mobilnej, satelitarnej, kablowej. Usługi zarówno biznesu, jak i administracji, kompetencje w świecie cyfrowym i cyberbezpieczeństwo. To są konkluzje 300 paneli.
Panie profesorze, 30 sekund puenty. Chciałbym, żeby to było coś optymistycznego na koniec.
A nie, no to będzie bardzo optymistyczne. Po prostu moim zdaniem każdy pracownik administracji publicznej, bardzo szeroko rozumiany, nawet sektora finansów publicznych, powinien sobie po prostu tuż po wstaniu rano odszukać na YouTubie naszą poprzednią rozmowę z okazji stulecia administracji publicznej w Polsce. Uniwersytet Warszawski to organizował i powinien sobie po prostu puścić rano do mycia zębów po prostu to, co pani profesor nieustannie powtarza, oczywiście tych rzeczy jest więcej, o tym, po co jest informatyzacja, dlaczego ona służy obywatelom, dlaczego ona powoduje, że zamiast wydawać właśnie jakieś niebotyczne pieniądze na jakieś przekazy pocztowe, no to skandal w ogóle jest, jeszcze w tej kolejce odstać, żeby odebrać te pieniądze, co należy robić, żeby po prostu mieć wygodne życie w Polsce i ta kompetencja, bo mówimy o kompetencji, ale ta kompetencja jest tak rzadka po prostu w szeroko rozumianej, powiedziałbym, administracji publicznej, która się ciągle zastanawia, na co wydawać pieniądze, zamiast się zastanawiać, jak optymalizować to wszystko, a potem po prostu mając na przykład, tak jak pani profesor wspomniała, widzę, że jest czas, ale ja chcę powiedzieć, że jeśli mamy miliardy złotych oszczędności, to mamy również powody, dla których powinniśmy naszym urzędnikom wypłacać naprawdę godziwe nagrody, tak? Natomiast jak my mówimy o wydawaniu pieniędzy, to każdorazowo, gdy mówimy o wydawaniu, a nie oszczędzaniu, to mówimy o tym, że urzędnicy po prostu powinni dostać obniżkę wynagrodzeń za brak cyfryzacji. Więc albo urzędnicy chcą zarabiać dobre pieniądze dzięki oszczędnościom, wszyscy już mi pokazują, że czas się kończy, ale o urzędnikach trzeba powiedzieć. I w związku z powyższym muszą dostawać sowite nagrody, ale w związku z działaniem, które poleca pani profesor, a nie w związku z nieustannym marnowaniem naszych pieniędzy w skali miliardów złotych. Kropka.
Bardzo państwu dziękuję za udział w tym panelu i za bardzo ciekawą konkluzję. Kolejne spotkanie o godzinie 14:05. Już teraz zapraszam państwa.